Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, witam serdecznie w strefie politycznie kontrolowanej. Dzisiaj gośćmi strefy są Beata Dunajewska, radna Pomorskiego Sejmiku, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Oraz poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja.
Dzień dobry.
Tak się tutaj umówiliśmy przed wejściem do studia, chociaż pan poseł Smoliński jeszcze nie dotarł w tym momencie, że się nie pokłócicie państwo bardziej niż Donald Trump, J.D. Vance i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie tej audycji.
Nie wiedziałem o tym.
Ale przystałby pan na taki układ, że tak powiem?
No ja z reguły się nie kłócę także.
Rozumiem. Jak to wszystko odbieracie? Świat, że tak powiem, od piątku w pewnym szoku powoli z niego wychodzi, ale czy ta droga będzie długa, czy krótka? Beata Dunajewska?
Ja obejrzałam to spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i przywódców Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie, bo nie chciałam na początku uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe. Niestety zapachniało mi to rynkiem i takimi bardzo złymi przyzwyczajeniami. Obawiam się, że pewne standardy, które Stany Zjednoczone miały, przecież Ameryka to jest jeden z największych przywódców Europy, zostały w tym momencie po prostu zdruzgotane. Dwóch przywódców jednego z największych państw na świecie rzuciło się na prezydenta, który jest w stanie wojny. Ja nie wiem, jakie były przyczyny. Nie wiem, co działo się też wcześniej za zamkniętymi drzwiami. Natomiast to wszystko było straszne. I tak jak powiedziałam wcześniej, na osoby, które są bardziej wrażliwe, to mogło spowodować przygnębienie i to duże przygnębienie, ale dobre jest tym wszystkim to, że Europa się obudziła, że zaraz po tej niefortunnym, po tym niefortunnym spotkaniu Europa zaprosiła do rozmów prezydenta Ukrainy i że jak widzimy coś się zaczyna dziać. Myślę, że obawiam się, że sojusze, które obowiązywały przez tyle lat, mogą już powoli zacząć się kruszyć i przestać istnieć. My jako Europa musimy być na to gotowi i musimy bronić się przed Rosjanami. To jest oczywiste.
Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji, zgodzi się z tym?
Poniekąd tak, natomiast to też nie jest takie jednostronne, ponieważ scena amerykańska polityczna czy oczekiwania elektoratu też są takie, że jednak jest pewna duma amerykańska, którą prezydent Zełenski wydaje się, że tam mocno naruszył, próbując pouczać i pokazywać Amerykanom, jakie ich losy przyszłe czekają. Także ja myślę, że tutaj można śmiało taką tezę wysunąć, że oni obaj się nie chcieli po prostu ze sobą dogadać.
To po co był cały ten spektakl?
Właśnie chyba spektakl to jest najlepsze określenie, z tego względu, że chciał nie chciał, żyjemy w zaawansowanej mediokracji. Jednak te kreacje medialne, które prezentują politycy, są bardzo istotne. To spotkanie było dosyć niestandardowe też pod kątem tego, ile czasu i w którym momencie media były obecne podczas tych rozmów i było widać, że to jest pewne przedstawienie medialne, na którym każda ze stron chciała osiągnąć swoje. Być może nie potoczyło się to tak, jak na początku zakładano, natomiast faktycznie wydaje mi się, że to jest pewien produkt też taki wizerunkowy czy medialny, to jak to się potoczyło. Natomiast to, do czego tutaj chciałem się odnieść, to moja przedmówczyni, pani powiedziała o tym, że te takie kwestie strategiczne, sojusznicze są postawione w wątpliwość. Ja myślę, że to jest absolutna oś tego problemu i nad tym powinniśmy się bardzo mocno skupić, z tego względu, że przez lata nasze bezpieczeństwo polskie zostało postawione w zasadzie zero-jedynkowo, prawie że, na współpracy z Amerykanami, na tym wujku z Ameryki, który w razie czego nas obroni. I przez lata moje środowisko trąbiło o tym na lewo i prawo, że jest to dosyć nieodpowiedzialne, że przede wszystkim trzeba nie tylko budować swoje siły, ale też budować swoje grupy wpływu i swoje sojusze, więc to jest ten obszar, który wydaje mi się, że jest najważniejszy w interpretacji tych wydarzeń.
Panie pośle, tutaj zwracam się do Kazimierza Smolińskiego. Rzeczywiście te sojusze są w pana ocenie zagrożone. Donald Trump też był dopytywany przez jednego z polskich dziennikarzy o to, czy Ameryka dalej jest, tak mówię w cudzysłowie, czy Ameryka dalej jest po właściwej stronie mocy, po dobrej stronie mocy, jak pan to ocenia?
No najpierw może samo spotkanie, tak? Niektórzy rzeczywiście mówią, że to Amerykanie wyreżyserowali dokładnie.
A propos spotkania, jeszcze to pan napisał, trafiła kosa na kamień. Krótki komentarz w sprawie karygodnego zachowania Zeleńskiego w Białym Domu. Pan takiego tweeta opublikował, a potem go usunął.
Tak, no emocjonalne.
Emocje?
Było emocjonalne.
Natomiast, to co pan sądzi tak naprawdę o tym
Ale
spotkaniu?
Rzeczywiście Amerykanie trochę mieli racji w tym, jak potraktowali Zełońskiego. No on jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, naród ukraiński w bardzo trudnej sytuacji. Bez Ameryki na dzisiaj nie mają szans się obronić. Przecież oni od roku czasu przegrywają na froncie. Jeżeli dalej tak będzie i dalej Europa będzie tak postępowała jak do tej pory, to za rok Ukrainy nie będzie. Rosjanie po prostu pokonają Ukraińców. I mimo zapowiedzi teraz szumnych Europy, to na dzisiaj nie jest w stanie nic zrobić. Mówią, że będą się zbroić, tak? Ukraińcom są teraz potrzebna jest broń i tą broń mają tylko Amerykanie. Szczególnie niektóre rodzaje uzbrojenia. Więc tutaj Zełenski, który przyjechał prosić, no powinien ugiąć, że przysłowiowo karku, ugryć się w język, tak? Nawet jeżeli czuł się poniżony, no to ma interes Ukrainy, a nie swoje ego. I tutaj rzeczywiście Amerykanie zrobili to, co chcieli. Zełenski pojechał do Londynu, wielki optymizm i za chwilę w nocy twierdzi, że jednak musi wrócić, no bo Europa na dzisiaj nic mu nie jest w stanie dać, tylko Amerykanie. Amerykanie już wyłączyli niektóre funkcje pomocy i dla nich, dla Ukrainy to jest dramat. Wiedzą, że bez pomocy amerykańskiej po prostu Ukraina przegra naprawdę w krótkim czasie. To jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi o sojusz, absolutnie nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Amerykanie znowuż postawią na swoim i słusznie mówili do Europy od dawna, zbrójcie się, musicie więcej wydawać na zbrojenia. Nie może być tak, że my wam ciągle będziemy zapewniać parasol ochronny. Europa to lekceważyła. W sposób czasami nawet bezczelny. Myśmy jako pierwszy kraj zaczęli to robić, żeśmy nasz prezydent, poprzedni rząd, dobrze, że obecny rząd w miarę to kontynuuje te zbrojenia, więc to jest dobra rzecz.
W miarę czy kontynuuje?
No kontynuuje, ale już co niektóre rzeczy są, pewne spowolnienie, tak? Czy mamy kupować amerykańską broń, a może jednak inną? No takie są konstatacje, więc uważam, że powinniśmy umów dotrzymywać. Jak żeśmy się umawiali z Amerykanami czy z Koreańczykami, to kupujemy od nich broń, a teraz będziemy przechodzili na Francuzów czy na Niemców, którzy bez Amerykanów nie ma NATO. Amerykanie, Wielka Brytania, na szczęście w tej chwili jest jeszcze Szwecja i Finlandia, które mają zdolne do działań wojska. Niemcy i Francuzi nie mają wojsk zdolnych do działania. Mogą jechać jako misje pokojowe i dobrze, że chcą to zrobić. Natomiast gdyby chodziło rzeczywiście o jakiś konflikt, to absolutnie tylko Amerykanie są w stanie to robić i Wojsko Polskie coraz bardziej też tą zdolność zaczyna posiadać. Dobrze, że mówię, że jest to kontynuowane, bo nie tylko same wojsko, ale także Wojska Obrony Terytorialnej, które w różnych trudnych sytuacjach są potrzebne. Więc wróci Zełenski do tych rozmów. Mam nadzieję, że one zostaną dotrzymane. Te wcześniejsze zapewnienia, że Ameryka jednak pomoże. Ja uważam, że jest dobre rozwiązanie, że Ameryka chce transakcyjnie podejść. Ktoś to tak analizował, że w sytuacji, w której jeden bogaty daje drugiemu cały czas, to ten drugi jest w gorszej sytuacji niż wtedy, kiedy mówimy, dobra, kupujemy od was coś. Więc jest jednak, Amerykanie teraz mówią, my kupimy
czyli
od was.
To dobrze, że Ukraina została przehandlowana w pewnym sensie? To
nie,
tak
nie
to
przehandlowana,
rozumiem?
Nie. Ukraina ma teraz szansę bardziej, że tak powiem, stanąć jako kraj niezależny przez to, że robią umowę, robią deal. My wam sprzedajemy nasze zasoby, wy nam za to płacicie, my tworzymy z tego też części tego fundusz, które będzie pozwalało nam się rozwijać. Amerykanie też będą w to inwestować. I to jest dla Ukrainy, uważam, że lepsza rzecz niż dalej tylko dawanie im broń, dawanie i pomaganie tylko na zasadzie darowizny, co jak widać nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ Ukraina przegrywa tą wojnę. Niestety codziennie Rosjanie się posuwają, codziennie setki Ukraińców i Rosjan też ginie, tak? Więc to jest szansa, że Trump to może zatrzymać. Trump, uważam, że tylko on to zrobi, Europa tego nie zrobi.
Beata Dunajewska, tylko Trump może zatrzymać tę wojnę i zapewnić jakieś dojście do rokowań pokojowych. Jeszcze do spotkania wracając i tej wrażliwości, o której pani mówiła, jest takie powiedzenie, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi dwie rzeczy, politykę i kiełbasę.
To
i to trochę, rozumiem, ta kiełbasa polityczna, taka no nie wyborcza, ale polityczna była robiona na oczach całego świata.
Tak, jestem zdumiona, tak jak powiedziałam, poziomem tej rozmowy. Natomiast pytanie, panie pośle, czy Ukraina zgodziłaby się na podpisanie takiej umowy, gdyby nie była w trudnej sytuacji? To jest w pewnym sensie szantaż. Zmuszanie osoby, państwa, które jest w bardzo trudnej sytuacji, do układu, który narzuca silniejszy. I nie bójmy się tego mówić. To jest szantaż silniejszego wobec słabszego. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość w przedziwny sposób nagle zweryfikowało swoją postawę wobec prezydenta Ukrainy. Wcześniej był przyjmowany jako bohater, dzisiaj jest atakowany i to jest niedopuszczalne. Miejmy świadomość tego, że przyjdzie taki moment, być może, ja sobie tego nie życzę, myślę, że wszyscy sobie nie życzymy, kiedy te granice z Rosją będą dłuższe, będą bardziej oczywiste. Mam tutaj na myśli upadek Ukrainy. My nie możemy do tego dopuścić. To jest jedna kwestia. Oczywiście dzisiaj granice są symboliczne, ale w momencie, kiedy pozwolimy Ukrainie przegrać, będziemy bezpośrednio zagrożeni nie ze strony Niemiec, jak państwo twierdzicie, tylko ze strony Rosji. I tutaj walka jest również o nasze bezpieczeństwo, o naszą wolność. Tak jak mówiliśmy, Ukraina jest takim buforem przeciwko temu, co proponuje nam Rosja.
Panie pośle, chcesz pan odnieść?
No, jaki szantaż? No, to jest układ, na którym obie strony zyskują. Zyskuje Ukraina, zyskują Stany Zjednoczone. Oczywiście, że w lepszej sytuacji są Stany Zjednoczone, co do tego nie ma wątpliwości, ale dla Ukrainy, mówię, to jest jak tlen, im są potrzebne pieniądze, uzbrojenie i trzecia rzecz, na co Amerykanie zwracają. Koniec z korupcją. Przecież to jest dramat. Jeżeli się mówi, że około 100 miliardów dolarów zostało wydane nie na ten cel, na który miał być, i to nie tylko chodzi o pieniądze, ale również o uzbrojenie, które trafia na przykład do drugiej strony, bo jest sprzedawane przez Iran czy przez Turcję, nie wiadomo jakim, bezpośrednio pewnie nie, ale przez innych. Amerykanie to muszą zatrzymać i czasami jest potrzebne takie tupnięcie nogą i powiedzenie Ukraińcom, słuchajcie, no tak dalej być nie może. Jeżeli łapią żonę parlamentarzysty ukraińskiego na granicy i ona w walizkach wiezie 25 milionów dolarów gotówki, tak? To jest normalne? To jest normalny europejski kraj? Tego nie może być. No i dlatego trzeba było potrząsnąć prezydentem Zełenskim. Owszem, myśmy byli bardzo spolegliwi, może za bardzo, wobec Ukraińców i wobec prezydenta Zełenskiego. On się zaczyna od nas odwracać, tak? Stawia, tak jak było w historii, zawsze Ukraińcy stawiali na Niemców. My chcemy z nimi współpracować i mamy najlepszy dowód tego, że 1 milion Ukraińców, a 2 miliony były, Polacy byli najbardziej, to zresztą prezydent Trump to podkreśla, najlepiej się zachowywali Polacy na świecie wtedy. Polacy, rząd polski, wszyscy razem się zachowaliśmy najlepiej. Co w stosunku do Ukraińców.
Co do korupcji jeszcze to warto wspomnieć, że to nie tylko teraz Amerykanie sygnalizują, ale też poprzednia administracja amerykańska to sygnalizowała. Także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski głośno mówił o tym w czerwcu zeszłego roku, że ta korupcja jest przeszkodą do współpracy z Ukrainą. Panie pośle, tutaj do pana posła Krzysztofa Szymańskiego z Konfederacji zwracam się. To jak z tym szantażem? To był szantaż, czy to nie był szantaż? Takie stawianie sprawy w sposób, nie masz kart w ręku, ryzykujesz trzecią wojnę światową. Co ty robisz? Tak w ten sposób zwracał się Donald Trump do Władimira Zańskiego.
Zacznę może od tego, że przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o naszych pupilach, o naszych pieskach, które mamy lub mieliśmy. I słuchając teraz tej wypowiedzi, to tak mi się nasunęło, że te poprzednie administracje, to obecne chyba również, zachowuje się trochę jak ten piesek, który cały czas merda z maślanymi oczami do Amerykanów, nie widząc absolutnie świata poza swoim panem. nie rozważając nawet żadnych innych możliwości. To jest tak dramatyczne, gdy tego słucham, że dlaczego polska klasa polityczna nie potrafi spojrzeć na to, że jest dużo więcej różnych możliwości? Jak można powiedzieć, że Ukraina bez wsparcia amerykańskiego na pewno tę wojnę przegra? Tutaj jest cała kolejka ustawiona. Mamy starcie stref geopolitycznych. Zaraz mogą tutaj wejść Chińczycy, zaraz mogą Europejczycy stwierdzić, że zawiązują jako bardziej ludna część świata niż sama Ameryka, jakiś sojusz, który odegra większą rolę. Turcja może wyjść. Tu jest bardzo dużo graczy i zamykanie się w schematach...
Turcja już próbuje wchodzić do gry.
Oczywiście, tak, że tak. Zamykanie się w schematach według mnie odbiera polskim politykom możliwość adaptacji do dynamicznego świata. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i adaptacja jest bardzo istotna. Natomiast z drugiej strony jest jeszcze kwestia tego moralistycznego podejścia do polityki międzynarodowej. W polityce są interesy, jest siła, a nie ma takich spraw jak, nie wiem, krzywda, sprawiedliwość, jakaś powinność. I naprawdę jak słyszę od polskich polityków stwierdzenia o sprawiedliwym pokoju, o tym, że ktoś coś powinien zrobić, bo to jest dobre, a tam ktoś, nie wiem, krzywdy zaznaje, to pół świata tak wygląda. No niestety, niestety, ja nie mówię tego z satysfakcją, ale niestety tak wygląda rzeczywistość i podejmowanie decyzji politycznych, czy stawianie się po jednej ze stron sporu politycznego tylko dlatego, że z punktu widzenia moralnego my uważamy, że ktoś jest krzywdzony, a ktoś jest napastnikiem, to jest ogromnie niebezpieczne dla nas. My możemy się obudzić, teraz teoretyzując, możemy się zaraz obudzić w świecie, gdzie Amerykanie stąd wychodzą, w Europie dochodzi do jakiejś zmiany, resetu politycznego z Rosjanami, a Polska jedyna będzie dalej twardo po stronie Ukrainy, tak, i przeciwko wszystkim, którzy z Ukrainą walczą, i nagle się okaże, że my jesteśmy na z góry przegranej pozycji, otoczeni przez wszystkich. Oczywiście, że to jest w tym momencie abstrakcja, to co mówię, ale no, geopolityka jest pełna, historia jest pełna takich różnych wypadków i to, co pan redaktor zadał pytanie, czy to był szantaż, czy nie. Szantaż jest właśnie sformułowaniem nacechowanym już emocjonalnie. Każde państwo ma swoje interesy. Amerykanie to nie są jakieś dziewice orleańskie, które dla swoich idei i wartości inwestują setki miliardów na całym świecie, tylko oni realizują swój geopolityczny interes. Przez lata budowali pozycję hegemona w Europie, w naszej strefie tutaj wpływów, i wygląda na to, że powoli z tej roli abdykują, bo nie dają rady utrzymać tego na wszystkich frontach. Ja nie twierdzę, że oni już stąd wychodzą, czy już podjęli decyzję. Wygląda na to, że nie są w stanie tego utrzymać. I trzeba to zrozumieć, a nie prezentować taki punkt widzenia, że skoro żeśmy się umówili z Amerykanami, to teraz musimy cały czas kupować od Amerykanów, bo jedna rzecz tylko powiem. Przecież Amerykanie mają pełną kontrolę nad naszym uzbrojeniem. Jeżeli oni kiedyś stwierdzą, że w ich interesie jest to, żeby nam wyłączyć sprzęt, to my nie mamy się czym bronić. To jest tak proste i tak straszne w jednym. Musimy prowadzić politykę wielowektorową.
Kiwa głową, potakując Beata Dunajewska, choć przed chwilą widziałem takie też na twarzy konsternację pewną.
Znaczy, ja bym chciała przypomnieć, że my rozmawiamy o kraju, w którym są mordowane dzieci, gwałcone kobiety, i żeby ta rozmowa i to, czy Stany Zjednoczone mają rację, czy nie, nie przyćmiła nam tego. Tam się dzieją rzeczy straszne.
Pani radna, ale w Afryce na przykład są też, no nie powiem, bo jesteśmy rano na antenie, ale też się dzieją rzeczy straszne. Dochodzi do masakr najróżniejszych i jakoś co, to nas nie interesuje, to nas nie obchodzi?
Interesuje nas. Interesuje nas każda sytuacja, gdzie ludzie są mordowani i...
No to pół świata niestety tak wygląda.
Tak, ale my chyba rozmawiając tutaj zapomnieliśmy o tej sytuacji, dlatego miałam prawo to przypomnieć. Jeżeli chodzi o to uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, to akurat się zgodzę tutaj z panem posłem. Tak, my jesteśmy bardzo uzależnieni i szukanie tej dywersyfikacji, szukanie innych źródeł, gdzie możemy tę broń kupić, gdzie możemy jeszcze zawrzeć sojusze, jest bardzo istotne. No i chyba tyle. No. Zgadzam się, że jesteśmy w przededniu bardzo trudnej sytuacji, bo to jest dopiero zapowiedź. Mogę skończyć? Donald Trump obiecał Amerykanom, że zakończy tę wojnę chyba w ciągu tygodnia, tak? Więc
Różne padały deklaracje ale dotyczące czasu, okresów, wszystkie płonne.
Jest zakładnikiem swoich zobowiązań wobec wyborców amerykańskich. I dla niego nie ma znaczenia, jak on zakończy tę wojnę. Niestety to, że rozmawiał z Putinem, dyskredytuje go w oczach wielu Europejczyków. Tak się nie robi. To nie jest ten kierunek, który chcielibyśmy widzieć. No, jeżeli byliśmy kiedyś przestraszeni, to na pewno teraz, po tych rozmowach, po tych artykułach, które są, którymi nas epatują, że będzie druga Jałta i tym podobne rzeczy, naprawdę możemy czuć się zagrożeni, możemy się czuć po prostu w niebezpieczeństwie i ja tak się czuję.
Panie pośle, pan się też tak czuje w niebezpieczeństwie? Zagrożony to jest taki powrót do koncertu mocarstw sprzed lat?
Nie, no pewnie, że jest wojna, więc wszyscy możemy czuć się zagrożeni. Natomiast wracając do tego, co tu pan poseł powiedział o tych maślanych oczach, no to nie wiem, tutaj się Sikorski mówił, że robimy laskę Amerykanom. My prowadzimy, moim zdaniem, realną politykę. Broń na przykład kupujemy też od Koreańczyków. Właśnie, Amerykanie nam nie chcieli sprzedać technologii, to kupujemy od Koreańczyków, którzy nam dają technologię. Więc to jest uniezależnianie się także od Amerykanów. Mamy własną broń, też ją produkujemy, więc to nie jest tak, że Amerykanie nam wyłączą swoje technologie i my będziemy bezbronni. No właśnie staramy się, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Oczywiście wojna jest zawsze straszna, giną ludzie, w Afryce też giną, ale tutaj teraz rozmowy z Putinem są złe. Jak sobie wyobrażacie państwo zakończenie wojny, jeżeli Putin nie będzie brał w tym udziału?
A pan rozmawiał z Putinem?
A czy miała pani pretensje do tego, że Macron ciągle z Putinem rozmawiał? Wszystko było dobrze. Teraz jedna rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i jest dramat. Jak on śmiał rozmawiać z Putinem? No nie da się tej wojny zakończyć bez rozmowy z Putinem. No, trzeba rozmawiać z Zełenskim, trzeba rozmawiać z Europą, trzeba rozmawiać z Putinem. No inaczej się tej wojny nie zakończy. Ja wiem, że to będzie dramat. Chyba po raz pierwszy w historii może dojść do sytuacji, że morderca, bo on jest mordercą i bandytą, Putin, że on może wyjść z tego bez żadnego uszczerbku.
A Stalin?
No chyba nie po raz pierwszy jednak.
No to może rzeczywiście nie po raz pierwszy.
Historia jest pełna
że do tego wrócimy, tak? I co może? Jeżeli się okaże, że inaczej się nie da, no to może trzeba będzie tak. Bo inaczej Ukrainy nie będzie. Jeżeli nie dogadamy się, mówię o Europie i świecie, z Putinem, to ta wojna się nie zakończy. A dogadać się z nimi, to muszą być jakieś ustępstwa, tak? To nas może denerwować, to może być straszne, ale bez tego nie będzie tam pokoju.
Na warunkach, które dyktuje Putin, Ukrainy i tak nie będzie.
No nie, absolutnie będzie, bo zatrzyma się granica, będzie tak jak prawdopodobnie
jak
jest
długo?
Taki scenariusz, jak w Korei Południowej, tak?
Oni się już raz
tymczasowy pokój, do dzisiaj jest tym pokojem tymczasowym, tak? I być może tu też tak będzie.
Teoretycznie. Tak, jeszcze poseł Szymański chciałby ad vocem, jak rozumiem, coś powiedzieć.
Tak, krótki jeszcze. Pani radna mówi tutaj, że pani się boi. Ja to oczywiście, że rozumiem, bo dla części społeczeństwa jest to okoliczność taka, która powoduje strach. Natomiast ja uważam, że po prostu polityka nie może być oparta, czy decyzje polityczne przywódców nie mogą być oparte na tym, że się boją. Musi być jednak w tym racjonalność. A racjonalność, żeby nie było tylko, że sobie pogadaliśmy, to ja uważam, że na ten moment w polskim interesie narodowym jest to, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny, a skoro państwo polskie wspiera Ukrainę, to ja uważam na zasadzie tej transakcyjności i na zasadzie tego, że my jako państwo polskie nie mamy dostatecznie rozwiniętego swojego przemysłu zbrojeniowego, to uważam, że na przykład dobrym rozwiązaniem byłoby warunkowanie dalszej pomocy państwu ukraińskiemu w zamian za transfer technologii, bo nawet prezydent Zełenski się chwalił na spotkaniu z prezydentem Trumpem, że mają bardzo dobre czy najlepsze na świecie wojska dronowe, produkcję dronów, mają rakiety balistyczne, mają produkcję amunicji, czego my w Polsce w ogóle nie mamy. Warunkować to, żeby przenieśli do nas know-how, technologię, żebyśmy my to produkowali, żebyśmy my nabrali zdolności produkcyjnych, i wtedy możemy dalej na przykład wspierać. Jako propozycję to daje.
Może być uznane za szantaż znowu. Tak.
Ale ja właśnie uważam, dlatego powiedziałem, droga, że no, szantaż według to nie mnie jest szantaż, no. Sformułowaniem znowu nacechowanym emocjonalnie. Dla mnie to jest realizacja polskiego interesu narodowego.
Zostawiając już ten temat, chociaż i tak pewnie nie od niego do końca nie uciekniemy, spróbujmy zejść na grunt naszej krajowej polityki i pomówmy o tym, jak to wszystko się przełoży na kampanię wyborczą. Trwającą jeszcze taka mnie tylko myśl naszła. Ja rozumiem, że kiedy na przykład jeden polityk, lider państwa próbuje rozmawiać z Putinem, to jest okej. A kiedy w trakcie wojny zresztą trwającej, a kiedy lider innego państwa rozmawia z Putinem, to nie jest okej. Na przykład kiedy jest to Donald Tusk i przed laty idzie na molo na spacer z prezydentem Rosji. Ale to już zostawmy. Jak to wszystko się przełoży na poparcie dla przedstawicieli poszczególnych partii, czy kandydatów popieranych przez poszczególne partie w tym wyścigu prezydenckim? Najnowsze sondaże są zaskakujące w pewnym sensie. W sondażu dla tygodnika Wprost, który opublikował SW Research, Sławomir Mentzen wyprzedził Karola Trzaskowskiego, kandydata tak zwanego... Karola Nawrockiego, przepraszam.
Ta hybryda popisowa.
Nie pierwszy raz ta hybryda padła. Karola Nawrockiego, oczywiście kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. To było duże zaskoczenie, panie pośle, dla was?
Myślę, że dla wszystkich. Nikt tego poważnie nie bierze, tak? Tego badania internetowe, komputerowe badanie na małej grupie ludzi, absolutnie niewiarygodne. Żadne inne sondaże tego nie pokazują. Myślę, że nie wiem, jaki był cel tego. Dla nas to może nas tylko mobilizować.
To taki spin polityczny?
Tak, ewidentnie. Dla nas może, tylko to mobilizować. Myślę, że przechodzimy do kolejnej, że tak powiem, kolejnego etapu kampanii. Karol Nawrocki po wczorajszej konwencji programowej będzie teraz więcej wokół programu się skupiał, więc to myślę, że też pozwoli na kolejne zdobywanie głosów. Jestem co do tego przekonany. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że w drugiej turze będzie Trzaskowski i Nawrocki.
Panie pośle?
Ja wbrew pozorom zgadzam się z większością tego, co powiedział pan poseł przed chwilą.
Czyli to był ponieważ, spin? Niepoważny sondaż?
Według mnie Prawo i Sprawiedliwość, czy przywództwo Prawa i Sprawiedliwości tak się skompromitowało przez ostatnie lata, że prędzej czy później po prostu to jest nieuchronne i zmiana na polskiej prawicy nastąpi. Natomiast ten sondaż faktycznie nie pozwala na wysuwanie aż tak daleko idących wniosków. Trend jest ewidentny, zauważalny. Nasz kandydat, czy w ogóle cała Konfederacja, tak, od miesięcy powolutku rośnie i ma coraz większy wpływ. Natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ja jestem pewien, że tą wiarygodnością swoją budujemy swoją pozycję i powoli coraz więcej prawych ludzi będzie przerzucać głosy z Prawa i Sprawiedliwości na Konfederację. Niemniej jestem bardzo ciekawy, jak się potoczy dalej te 2,5 miesiąca kampanii, ponieważ faktycznie Sławomir Mentzen jest mocno rozpędzony i sam jestem ciekawy, do którego miejsca dojedzie i uważam, że druga tura jest w zasięgu.
Beata Dunajewska, dla kogo, jak dla Rafała Trzaskowskiego byłoby lepiej? Kto byłby lepszym kontrkandydatem i czy ta druga tura jest niezagrożona?
Na pewno...
Według sondaży nie, ale
tak,
co
na pewno
się
liczy
w koalicji?
W tej chwili liczy się tylko 3 kandydatów, jak wiemy. Wszyscy inni już odpadli. Te zmiany... Mam takie wrażenie.
Kiwa głową pan poseł Szymański.
To jest polityka, nigdy nic nie wiadomo. Ja jestem przeciwnikiem zamykania się w schematy i upraszczania. To naprawdę jest dynamiczna sprawa.
Dynamiczna sprawa, tylko że sposób prowadzenia kampanii, podejścia do tej kampanii, poważnego podejścia do kampanii.
Pamięta pani radna, tak tylko przepraszam, że się wtrąciłem, ale jedno zdanie. Pamięta pani, kiedyś było takie sformułowanie, że to pijany by musiał zakonnicę w ciąży na pasach rozjechać, żeby przegrać tę kampanię.
No i to było mega tak, niedobre podejście. Natomiast ci 3 kandydaci są mocno zdeterminowani i poważnie podchodzą do kampanii, dlatego uważam, że my mamy tak naprawdę w tej chwili 3 silnych kandydatów. Oczywiście nie ukrywałam, że dla mnie najsilniejszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski i liczę na to, że nie będzie drugiej tury, chociaż patrząc sondażowo, prawdopodobnie drugą turą się skończy i nie byłabym zdziwiona, gdyby niezależny kandydat nie przeszedł do tej drugiej tury.
Którego niezależnego kandydata
niezależnie
ma pani na myśli?
Popierane, tak, wczoraj Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęła największe armaty. Pojawiła się również córka zmarłej pary prezydenckiej. To znaczy, że ich kandydat potrzebuje mega wsparcia.
Panie pośle, Karol Nawrocki potrzebuje mega wsparcia?
No każdy kandydat potrzebuje mega wsparcia. No bez wsparcia żaden nie wygra. To, czy to będzie Trzaskowski, czy inny, tak? No każdy sięga po te instrumenty, które ma w zasięgu, tak?
To jak to wsparcie będzie wyglądało? Słyszałem, że mają politycy Prawa i Sprawiedliwości w teren pojechać, że macie takie zadania wyznaczone, żeby poszczególne gminy wręcz odwiedzać.
Tak, odwiedzimy. Tak. Kandydat odwiedzi każdy powiat. Myślę, że żadnemu kandydatowi do tej pory się to nie udało w dotychczasowych kampaniach.
Każdy, w każdej kampanii słyszymy taką zapowiedź.
Zobaczycie, tak, możemy się tutaj założyć.
Nie, żebym bronił, ale chyba prezydent Andrzej Duda odwiedził wszystkie powiaty w swojej kampanii.
Nie odwiedził. Natomiast
dobrze.
Karol Nawrocki będzie pierwszy, który odwiedzi każdy powiat.
To kto? Nawrocki czy Mencen?
Karol Nawrocki, mogę się założyć, że odwiedzi każdy powiat.
Panie pośle, my pół roku temu zaczęliśmy. A wy dopiero
ja mówię
planujecie.
O Karolu Nawrocku. Nie, ja mówię o my od początku. Karol Nawrocki prowadzi tak samo kampanię jak pan poseł Mencen. Jeżeli poseł Mencen odwiedzi każdy powiat, to dobrze. No. Ja mówię o naszym kandydacie, tak, że odwiedzi każdy powiat, a my chcemy odwiedzić jeszcze każdą gminę jako posłowie. Mam nadzieję, że też nam
się ma pan listę też jako poseł swoją?
Taką? Mam listę. Mhm. Mam listę. Za chwilę będzie upubliczniona. Będziemy się spotykali w każdej gminie. Oczywiście to będzie uzależnione też od możliwości, tak, czy będzie nas stać na to, żeby wynajmować salę, bo tutaj niestety nie ma równości. Jesteśmy jedynym, czy my jako partia, która popiera Karola Nawrockiego, nie mamy środków w przeciwieństwie do innych formacji, które dostały, dlatego apelujemy o wspieranie, żeby Karola Nawrockiego wspierać, bo jeżeli nie będzie wpłat na jego kampanię, to rzeczywiście ta kampania będzie słabsza niż mogłaby być. No bo tu niestety brutalne jest życie, że bez środków nie da się dobrej kampanii prowadzić. Tak? Oczywiście można się spotykać na ulicach, na wiecach i tak dalej, ale pewne rzeczy wymagają, szczególnie kampania wizerunkowa wymaga pieniędzy i tutaj bez wsparcia ta kampania będzie słabsza. No i może też to jest przyczyna, że nasz kandydat nie ma takiego wsparcia, na jakie byśmy liczyli, ale jest coraz lepiej. Jestem przekonany, że to wsparcie będzie rosło. I uważam, że to hasło, które zostało rzucone, że to będzie referendum, tak naprawdę przeciwko obecnej koalicji przyniesie nam dobry skutek.
Beata Dunajewska, też politycy związani z Koalicją Obywatelską dostali zadania, listę gmin do odwiedzenia i tak dalej?
Nie, ale w związku z tym, że nie ukrywajmy, Rafał Trzaskowski jest wspierany i jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, są wciągani albo też nie wciągani, tylko sami się zgłaszają różni politycy i jeżdżą z Rafałem Trzaskowskim po całej Polsce. No to wygląda dobrze, bo ja oczywiście politykiem Koalicji Obywatelskiej nie jestem.
Jest pani politykiem klubu Koalicji Obywatelskiej i głosuje pani razem z klubem
Koalicji
Obywatelskiej.
Nie politykiem, tylko nadal uważam, że jestem samorządowcem, jeżeli mogłabym prosić o takie określenie.
Rozumiem,
dobrze. Bardzo dziękuję.
Sołtysa jest politykiem, jak jest wybierany.
Dobrze, to tak pan uważa.
Takie są standardy światowe.
Moje prawo jest myśleć, że jestem samorządowcem i uważać się za samorządowca.
Jasne, ale z wyborów. Musieli ludzie postawić krzyżyki.
Jeżeli mam mówić o sobie i o samorządowcach z sejmiku, sami się włączamy w tę kampanię. Mnie śmieszy to, że Karol Nawrocki jest niezależnym politykiem, wspieranym przez pana prezesa, przez pana posła i przez innych polityków. To jest po prostu tak memogenne, że ja nie jeden wieczór spędzam śmiejąc się z memów, które są na ten temat przygotowywane. W przeciwieństwie do Karola Nawrockiego...
Czy pani przygotowuje te memy?
Panie pośle.
Tak zrozumiałem.
Panie pośle.
Tak zrozumiałem.
Jestem samorządowcem. Ale no nie
tak samo
twórcą
się
mogę
śmiać z pani samorządności bezpartyjnej. No jak pani się śmieje z Karola Nawrockiego. No.
A widzi pan, ja jestem bezpartyjna.
Mogła pani... No Karol też jest bezpartyjny. Mhm. A czemu pani nie startowała z własnej listy, tylko z partyjnej?
Wracając...
No, nie ma takiej możliwości, żeby bezpartyjnie działać w polityce. No.
Wracając do Karola Nawrockiego, jego każda wypowiedź jest opisywana przez internet w formie memów, które nie ja tworzę. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Moim zdaniem może być ciężko o drugą turę dla Karola Nawrockiego.
Poseł Szymański jeszcze się szeroko uśmiecha. Czy pan tworzy memy o Karol Nawrocki, panie pośle?
Jeszcze nie, ale kto wie.
Jeszcze nie, ale kto wie.
Brawo.
Rozumiem. A chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać. Jak na tę kampanię, o której rozmawiamy, bo czas nas powoli nagli, ale jeszcze kilka minut mamy, jak na to wszystko wpłynie sprawa tak zwanych rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. W poprzednim tygodniu zarzuty zostały przedstawione byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. No rozumiem, że Konfederacja zaciera ręce w takiej sytuacji.
Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, że my zacieramy ręce, bo nie kierujemy się tutaj jakąś plemienną nienawiścią, tylko mamy swoje konkretne zastrzeżenia do poprzedniej administracji. I o ile ja ubolewam nad tym, że tego rodzaju rozliczenia stały się elementem raczej kampanii wyborczej niż elementem faktycznego rozliczania poprzedników, o tyle z drugiej strony no poniekąd cieszę się, że dochodzi do rozliczeń w miejscach, które są wątpliwe, czy które tego wymagają. Akurat tutaj w kontekście premiera Morawieckiego chodzi o wybory kopertowe, które ze wszech miar były według mnie złamaniem konstytucji, czy próbą złamania konstytucji, tłumaczone ostatnio na konferencji prasowej przez premiera Morawieckiego w absolutnie karkołomny sposób, zrzucając całą winę na COVID i to, że nie dało się inaczej. No to z mojej perspektywy trzeba było nie wprowadzać tych lockdownów, trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny, który dawałby różne uprawnienia, a nie udawać, że mamy stan zagrożenia epidemicznego. Trzeba było nie prowadzić całej tej polityki covidowej, pandemicznej, to wtedy by nie trzeba było z tym bohatersko walczyć, bo to tak jak jest to słynne powiedzenie, tak, że stworzono problem, z którym się teraz bohatersko walczy i próbuje go rozwiązać. Więc tych zastrzeżeń jest bardzo dużo, tak, do akurat tej konkretnej sprawy. Ja się bardzo cieszę, że cieszyłbym się, gdyby ona miała być faktycznie wytłumaczona, natomiast patrząc na dotychczasową praktykę i tego, jak obecna władza, w cudzysłowie to teraz mówię, rozlicza poprzedników, to ja się obawiam, że to jest po prostu tylko i wyłącznie na użytek polityczny, użytek powiedzmy tego, co spajało tę koalicję idąc do wyborów, bo spajała ich przede wszystkim nienawiść do poprzedników i są zakładnikami tej emocji. Muszą udowadniać co jakieś kilka tygodni, rytualnie muszą złożyć w ofierze kogoś z polityków poprzedniego rządu, żeby mogli utrzymać wiarygodność w zakresie tej emocji. I według mnie to jest tragiczna sytuacja dla Polski, bo ani nie będzie rozliczeń, ani to nikomu nic nie da. Zamiast iść do przodu i patrzeć na przyszłość też Polski, to polski rząd będzie w tym momencie topił się w udowadnianiu, że jest wiarygodny w rozliczaniu poprzedników.
Radna Beata Dunajewska, Dariusz Matecki na przykład, który też jest w ostatnich tygodniach na czołówkach nagłówków mediów, też jest ofiarą? Jakby to pani oceniła?
Ja tylko powiem w imieniu, ja jestem wyborcą Koalicji Obywatelskiej również i jako wyborca mówię, że te rozliczenia są zbyt wolne. I że spodziewaliśmy się, że to będzie wszystko przebiegało szybciej, ponieważ skala złodziejstwa, które panowało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, była ogromna. I to wszystko trzeba rozliczyć. Wybory kopertowe, no coś się ruszyło, aczkolwiek uważam, że jest wiele innych osób, które należałoby rozliczyć, między innymi poseł Matecki, który... Nie wiem, czy podda się ocenie niezależnego sądu, ponieważ prawdopodobnie gdzieś się rozpłynął, gdzieś zniknął. I to jest właśnie to, co się dzieje u państwa.
Nigdy nie zniknął. No.
Na Węgry, panie pośle. Więc tempo rozliczania nie jest satysfakcjonujące. Powinno przyspieszyć. No jest kampania wyborcza i być może...
A jak się to na kampanię przełoży właśnie?
Nie przełoży się, dlatego że ja nie uważam, żeby to był element, w przeciwieństwie do pana posła, żeby to był element kampanii wyborczej. Uważam, że to wcześniej powinno się zadziać, a to, że mamy kampanię wyborczą, raczej spowolni niż przyspieszy.
Poseł Kazimierz Smoliński na koniec. Gdzie ten Dariusz Matecki?
W pewnym sensie, spotykam go, byłem wczoraj chyba, w piątek byłem w Warszawie w Sejmie i był, także jest, no przynajmniej widziałem go, także teraz to, czy dzisiaj jest, to nie wiem. Natomiast zgadzam się tutaj z tym, że rzeczywiście to jest element kampanii wyborczej, to rozliczenia, one spowodowały, że państwo polskie się zatrzymało.
Dokładnie.
Urzędnicy zajmują się rozliczeniami, piszą na poprzedników zawiadomienia do prokuratury, zbierają kwity, a potem mają podejmować decyzje, bardzo często podobne, więc się boją tych decyzji podejmować. W spółkach jest jeszcze gorzej, bo tam każda decyzja, właściwie większość decyzji w spółkach jest obarczona pewnym ryzykiem. I ci zarządcy, prezesi tych spółek też się boją podejmować decyzje, bo ciągle muszą pisać na poprzedników zawiadomienia, zbieranie kwitów i tak dalej. Przyspieszenie jest ogromne. Ja w Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych jestem już drugą kadencję. Poprzednio byłem przewodniczącym, teraz jestem wiceprzewodniczącym. Nie było takich sytuacji, żeby w poniedziałek, w zeszłym tygodniu wpłynął wniosek na pana Mateckiego. Ja już to mam na iPadzie. I jutro chyba prawdopodobnie będziemy to w komisji rozpatrywać. W czwartek będzie głosowanie. W 30-leciu takich sytuacji nie było, żeby tak szybko to było robione.
Czyli jeszcze w tym tygodniu głosowanie w sprawie pozbawienia immunitetu?
Tak, będzie w tym tygodniu.
Tego się pan spodziewa, rozumiem.
Tak, spodziewam się, bo jeżeli będziemy to rozpatrywali na komisji, kiedyś też nigdy nie było, że na tym samym posiedzeniu komisja i od razu głosowanie, to zawsze było przesuwane, zanim to z komisji wyszło. Normalnie, tak jak wymagało to opracowania i tak dalej. Teraz to jest przyspieszenie jest niesamowite. Dobrze, rozliczajcie tak dalej, to możecie tylko na tym stracić. Mówię, państwo polskie się zatrzymało. Nie działa. Mówicie, że myśmy kradli. Teraz już przecież nie możemy kraść, tak? To gdzie te pieniądze? To teraz wykradniecie? Bo przecież mówicie, że myśmy takie miliardy ukradli, tak? Kradliśmy. No już od ponad 15 miesięcy nie kradniemy, tak? Mówię w cudzysłowie.
Cudownie.
Mówię w cudzysłowie. To gdzie te pieniądze są, skoro myśmy je kradli? A teraz nie kradniemy, to gdzie one są, te miliardy? No ich nie ma.
O sprawa nie sprawa Dariusza Mateckiego dotyczy między innymi środków z Funduszu Sprawiedliwości.
Premiera Morawieckiego, tak?
Prokuratura chce mu 6 zarzutów sądu, w tej sprawie.
Jest dokładnie. Orzeczenie sądu. Na skutek zawiadomienia NIK-u prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko premierowi Morawieckiemu. Sąd uznał, że nie było przestępstwa. Stwierdził, że działał w ramach uprawnień, które mu ustawy covidowe przyznały. Że gdyby nie działał, to z tego samego artykułu 231 kodeksu karnego miałby zarzut niedopełnienia obowiązków. Teraz ma zarzut nadużycia. A gdyby nie zrobił, miałby niedopełnienie z tego samego przepisu. Matecki ma chyba 6 czy ileś tam tych zarzutów. Jestem chyba jedyną osobą tutaj w tym gronie, które, no nie wiem, może już dziennikarze mają tą wiedzę, jakie te zarzuty są. One w dużej mierze są oparte na jednostronnych zeznaniach pana, który ma status małego świadka koronnego. I w dużej mierze, tak? Ja nie uważam, dobrze, niech on się broni, uchylą mu immunitet, na pewno będzie stawał przed sądem. Nie wierzę w to, żeby chciał uciekać.
Tutaj się, panie pośle, zatrzymamy, zobaczymy, jak to głosowanie w czwartek, jeżeli rzeczywiście będzie się potoczyć. Pan poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja, był gościem Strefy Politycznie Kontrolowanej, radna Dziękuję Beata Dunajewska, bardzo. Klub Koalicji Dziękuję Obywatelskiej bardzo. Oraz poseł Kazimierz Smoliński, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję
Audycję
bardzo,
poprowadził
dnia.
Kuba Kołga, a wyreżyserowała ją Katarzyna Piekło.
Strefa Politycznie Kontrolowana.